Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. W czasie poranka wnet wielka wyprawa, czyli wielka podróż, bo odwiedzimy Las Vegas. Tam Andrzej Lenart opowie nam o filmie, który i na nim zrobił wrażenie i ponoć zrobił wrażenie na Amerykanach, Dźwięki Wolności, Sound of Freedom. Taki jest tytuł tego filmu. Co to za film, tego nie wiem, ale wiem, że film Oppenheimer od razu Państwu polecę, bo warto pójść i warto w kinie spędzić 3 godziny, żeby zobaczyć, jak cierpiał, jak tworzył i co myślał twórca bomby atomowej, ale też przy okazji przekonać się, czym jest bomba atomowa i czym jest arsenał nuklearny, który jest zgromadzony na tym świecie. Ciężka praca, ale film trzyma przez 3 godziny, trzyma w napięciu. Z Las Vegas przeniesiemy się do Szanghaju. Andrzej Zawadzki Liang opowie o pielgrzymkach, które do Stanów, do Chin odbywają amerykańscy politycy, przedstawiciele administracji, przedstawiciele biznesu. Zaczęło się od Billa Gatesa, który w czerwcu, 16 i 17 czerwca odwiedził Pekin. Został przyjęty przez chińskiego prezydenta, a potem byli następni. Też odwołano ministra spraw zagranicznych w Pekinie. Dzieje się dużo, o tym opowie Andrzej Zawadzki Liang. A na koniec dzisiejszego poranka odwiedzimy Jerozolimę. Tomasz Kosakowski, kolejny dzień protestów w Jerozolimie, ale oczywiście nie tylko wielka wyprawa, nie tylko podróż. Jan Maria Jackowski, senator niezależny, powie, co myśli o polskiej polityce i o przygotowaniu polityków do wyborów parlamentarnych, a potem posąsiedzka wizyta. Profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, opowie o wystawie Przebudzenia, przede wszystkim o tym, w jaki sposób dochodzi się do takiej wystawy. 160 eksponatów właściwie przyjechały z najważniejszych galerii włoskich, z Luwru, z Waszyngtonu, z muzeów brytyjskich. Jak to się robi, ile czasu przygotowuje się taką wystawę i co jest na tej wystawie, to wszystko i o tym wszystkim opowie Wojciech Falkowski. Plan mamy, za chwilę Dmytro Antoniuk i najnowsze informacje z Ukrainy, ale najpierw życzenia dla wszystkich, wszystkie Anny. Dzisiaj jest święta Anna, jest patronką dzisiejszego dnia, no to niech wszystkie Anny się cieszą. A piosenkę, którą wybrałem, nie wiem, czy wszystkim Annom się spodoba, bo będzie to zespół metrów od granicy z Rumunią spadły rosyjskie rakiety ostrze o portu w Reni. Gdzie ten port jest? Jakie ten port ma znaczenie dla Ukrainy i dla ukraińskiego zboża?
Teraz ten port ma coraz większe znaczenie dla Ukrainy, być może jedno z kluczowych, ponieważ po tym, jak został uszkodzony albo nawet wręcz zniszczony port w Czarnomorsku i bardzo uszkodzony port w Odesie, w porty na naddunajskie są bardzo ważnymi dla Ukrainy. On znajduje się akurat nie do tego miejsca, gdzie Dunaj wpływa do Morza Czarnego. Na samej granicy z Rumunią, po lewym brzegu znajduje się port w Reni na terenach ukraińskich. Za rzeką już jest Rumunia. Kiedy został zaatakowany ten port rosyjskimi rakietami, to jest informacja, że jeden z statków, które przebywali w tym porcie, rumuńskich statków, został też lekko uszkodzony, ale dalej płynął w swoim kierunku. Także nie tylko ukraińska infrastruktura i ukraińskie statki cierpią od inwazji rosyjskiej, ale już i rumuńskie. No, nie mówiąc już o tym, że w samej Odesie został uszkodzony konsulat chiński i być może innych przedstawnictw innych krajów też.
Wszystko po to, żeby wyrzucić Ukrainę ze światowego handlu zbożem.
Dokładnie tak. I Putin już ma plan, żeby zamienić ukraińskie zboże rosyjskim zbożem i też częściowo ukradzionym ukraińskim zbożem na okupowanych terenach Ukrainy. I on już proponuje różnym krajom, w tym Katarowi, żeby za pośrednictwa Kataru znów przez Bosfor to wszystko płynęło do innych krajów, żeby tam po prostu to wszystko sprzedawać. Na ile wiadomo, teraz Katar jeszcze nie przystał na taką propozycję Putina.
Skoro nie mogą statki ze zbożem wypływać z portów ukraińskich, to ten eksport ukraińskiego zboża stał się bardzo skomplikowany i bardzo drogi.
Dokładnie, i podnieśli się ceny na zboże w całym świecie, ponieważ jest taka niepewna sytuacja. No, kraje europejskie proponują, Unia Europejska proponuje Ukrainie transportować zboże do swoich portów kolejami. No, to było na samym początku inwazji rosyjskiej jeszcze w marcu 2022 roku, ale było to zbyt drogo i pamiętamy też, jak wysokie były ceny na zboże wtedy. No i teraz sytuacja się powtarza.
Tylko eksport przez Morze Bałtyckie czy przez porty europejskie jest oczywiście dużo droższy i dużo bardziej skomplikowany, bo Morze Czarne jest tym naturalnym morzem dla ukraińskiego zboża.
Tak jest i dlatego też i minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba o tym mówi, prawie i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski też o tym wspomina i premier Denis Szmygal, no, ponieważ to po prostu jest cios oczywiście dla ukraińskiej gospodarki, dla ukraińskiej ekonomiki, nie mówiąc już oczywiście o potrzebach w tych krajach, gdzie ukraińskie zboże jest niezbędne.
Ostatnie ataki właściwie rosyjskie poza tymi naturalnymi celami, które mają uniemożliwić życie codzienne Ukraińcom, skoncentrowały się na ukraińskim zbożu, na rozmaitych magazynach, na portach, po to, żeby tego ukraińskiego zboża było jak najmniej na świecie.
Tak jest i niestety dzisiejszy atak nocny, który został przeprowadzony Rosjanami na obwód charkowski. W obwodzie charkowskim zaatakowali tymi dronami irańskimi też no, jedno z przedsiębiorstw. Co to jest, my nie wiemy, ale domniemam, że być może też coś związane z magazynami rolników. Tam doszło do wybuchów, do pożaru w Pierwszotrawnewej gromadzie w rejonie Pierwszotrawnewym obwodu charkowskiego. Także wróg co dzień atakuje naszą infrastrukturę, która być może jest związana ze zbożem. Wczoraj doszło do ataku na obiektu infrastruktury w obwodzie żytomierskim. To już po raz kolejny i niestety też są tam trafiania, zniszczenia. Oprócz tego, no i w ogóle trzeba powiedzieć, i o tym też mówi wywiad amerykański, jeżeli się nie mylę, że współpraca między Iranem, wojskowa współpraca między Iranem a Rosją rośnie i jest teraz kluczową dla Rosji, ponieważ Iran dał Rosji już ponad 400 tych dronów, które Rosja rzekomo wykorzystała już, ale Iran nadał Rosji też wszystko potrzebne dla produkcji tych dronów i już ta fabryka, którą Rosja buduje za prawie 1000 kilometrów od Moskwy na wschód, fabryka, która będzie produkować drony, to jest bardzo niepokojące dla wywiadu zachodniego, ale oczywiście dla nas w skuteczności. To jest, jak oceniają na zachodzie, ta fabryka może być skończona, zakończona i już zacząć produkować drony po technologii irańskiej już na początku przyszłego roku. I to może bardzo pogorszyć sytuację na całym froncie. No a co ciekawe, że wczoraj przedstawiciel opozycyjnej partii w Niemczech, partii HDS, chrześcijańsko-demokratycznej partii Niemiec. Były też generał w Bundeswehru. Powiedział o tym, że on skrytykował informację, która była też wczoraj chyba w Bildzie niemieckim, gdzie było napisane, że niepowodzenie ukraińskiego wojska teraz na froncie, mianowicie tam na południu, jest skutkiem tego, że Ukraińcy nie działają zgodnie z zasadami atakowań, z zasadami, które ma Bundeswehr i nie używają tego, czego ich nauczali podczas szkoleń w Niemczech. Na to ten generał, teraz przepraszam, wypadło mi z głowy, ale powiedział, że nie wolno w ogóle tak mówić, bo my nie jesteśmy w tych samych umowach i Niemcy są winni w tym, że Ukraina straciła cały rok, podczas którego Rosja po prostu wzmacniała się tam na południu, a Ukraina nie otrzymała wystarczająco broni i teraz ta niewystarczająca liczba tej broni też i ciężkiego sprzętu też po prostu wpływa na przebieg ofensywy ukraińskiej i on znów wzywa do nadania Ukrainie na przykład rakiet typu Taurus, odpowiednika amerykańskich ATAKMS, też samolotów F-16 i wszystkiego, i czołgów oczywiście, i wszystkiego. Także taka jest też sytuacja. Być może to po prostu politycznie mówiono było, ponieważ to jest partia opozycyjna, opozycyjna rządowi niemieckiemu. Ale przenosząc się na front, to raczej dzisiaj nie mam, mam więcej negatywnych wiadomości, niestety, jak pozytywnych. W obwodzie lugańskim od w kierunku od Swatowego na Borową, która znajduje się w obwodzie charkowskim, wróg aktywnie atakuje. Za ostatnią dobę przyszedł około 4 km na zachód. I na tym przyciółku, bo to jest na prawym brzegu małej rzeczki Żerybiec, okupował co najmniej 3 miejscowości. Ponownie miejscowość Nadzieja Sergijewka i Nowojegorywka. 3 miejscowości niestety zostały okupowane przez wroga. I teraz informacja jest taka, że wróg już rzuca, idzie teraz najpierw czołgami. Czołgami dywizji Kantemirowskiej, która bazuje się pod Moskwą. Rzuca w swoje główne siły na to, żeby poszerzyć ten przyciółek i żeby zająć kolejne, okupować kolejne miejscowości w kierunku na Borową, a wsadzając z działań zaciepnych z tych ataków, okupować znów Borową, która znajduje się nad rzeką Oskil na lewym brzegu tej rzeki. Jeżeli to by udało się wrogowi, to by oznaczało, że Kupiańsk, który znajduje się na północ od Borowej, byłby prawie otoczony, ponieważ on znajduje się też na lewym brzegu tej rzeki. Więc sytuacja tam na froncie w obwodzie lugańskim jest bardzo poważna dla naszego wojska. Widać, że wróg liczebnie na 100% jest jest więcej ma.
Dzień dobry, Radio Wnet.
I broni.
Za jakieś półtorej minutki będziemy wchodzili na antenę.
Natomiast my jednak mamy sukcesy, chociaż nie takie wielkie jak wróg w obwodzie lugańskim. My mamy sukcesy na południe od Bachmutu. Tam już połowa bodajże miejscowości Kliściwka jest nasza. Toczą się walki bezpośrednio w miejscowościach Andriiwka i Kurdziumiwka, znajdujących się na południe od Kliściwki, więc tam wojsko ukraińskie ma sukcesy, idzie naprzód i atakuje wroga. Atakujemy wroga też na południowych tych odcinkach frontu, ale nie widać niestety, żeby tam, nie widać na mapie niestety, żeby tam mieliśmy jakiekolwiek potężne sukcesy. Chociaż codziennie jest informacja od Ministerstwa Obrony Ukrainy, że kolejne kilkaset metrów wojsko ukraińskie tam przeszło.
To dodajmy jeszcze 3 informacje. Pierwsza to jest minister obrony rosyjski udał się do Korei Północnej. Niektórzy twierdzą po to, żeby uzupełnić zapasy amunicji, której Rosji brakuje. Druga informacja na temat mobilizacji, że w Rosji ta mobilizacja w 2024 roku ma być większa i obejmować więcej osób. I trzecia informacja dotyczy Wagnerowców. Ich siły na Białorusi są coraz mocniejsze. Kolejne transporty wczoraj tam docierały.
Tak, bez mobilizacji u Rosji tak w dłuższej perspektywie nie ma w ogóle żadnych szansów na wygranie tej wojny, bo jej siły po prostu taną i są niszczone metodycznie przez wojsko ukraińskie. To nie oznacza, że wojsko ukraińskie też jest nieśmiertelne i w wojsku ukraińskim też mamy straty niestety, ale no cóż, my bronimy naszego kraju. A u Rosji po prostu nie ma innego wyjścia, jak znów prowadzić mobilizację i to na dużą skalę mobilizację. Oprócz tego też jest informacja od zachodniego wywiadu, od amerykańskiego wywiadu, który mówi o tym, że dyskretnie Chiny już dawno pomagają wojsku rosyjskiemu. Pomagają w różnymi detalami, częściami dla na przykład rakiet. Też pomagają kamizelkami kuloodpornymi. No więc jest pomoc chińska dla armii, dla wojska rosyjskiego też.
To jeszcze przypomnienie 2 sierpnia w domu dziennikarza przy Foxel 3/5 spotkanie z Dmytro Antoniukiem. W 2 sierpnia godzina 17 dom dziennikarza Dmytro w Warszawie. Dziękuję bardzo za korespondencję.
Dziękuję wzajemnie.
Tym razem skąd?
Tak.
Skąd?
Tym razem nadal jeszcze jestem w Belgii.
To z Belgii przeniesiemy się teraz do Las Vegas.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
A w Las Vegas Andrzej Lenart, matematyk, człowiek, który marzy o tym, żeby nakręcić film o Banachu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Właściwie dobry wieczór, ale dzisiaj chcę panu opowiedzieć o filmie, który zrobił wrażenie na Amerykanach, Sound of Freedom, Dźwięki Wolności.
Dźwięki Wolności, Sound of Freedom, rzeczywiście poruszający film, który opowiada prawdziwą historię agenta federalnego CIA, Tima Ballarda, który rozpracowywał siatki pedofilskie i handlarzy ludźmi. Zawiedziony jednak tym, że on tylko łapie kryminalistów, a nie ratuje dzieci, zrezygnował z kariery, aby uratować dzieci porwane do handlu ludźmi praktycznie na własną rękę na 10 miesięcy przed emeryturą. I wprowadza ten film ludzi widza w rzeczywistość, której często wolimy nie dostrzegać. Może zaraz opowiem o sukcesie tego filmu, ale tylko jeszcze zakreślę tutaj jeden wątek właśnie tego trudnego filmu, no bo kto by chciał oglądać film o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, o handlu ludźmi? No takich scen tam na szczęście nie ma, są one oczywiście w pewien sposób sugerowane, ale przede wszystkim jest to dobrze nakręcony thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty, a przy tym jest na faktach i ma wiadomość dla całego świata. A to wiadomością jest: dzieci Boże nie są na sprzedaż. I ten przekaz już staje się podstawą ruchu sprzeciwiającego się handlu ludźmi, handlu dziećmi i z pewnością stanie się wątkiem w najbliższych wyborach prezydenckich w USA. No ale może o tym później, bo teraz może porozmawiamy troszkę o sukcesie tego filmu i o problemach może, gdyż Sound of Freedom został już sfilmowany 5 lat temu przez Century Fox, które później zostało kupione przez Disneya i odłożone na półkę. I przez 5 lat reżyser i producenci filmu starali się wypuścić ten film, ale ani Disney, ani Netflix, ani inni dystrybutorzy nie chcieli. No, właściwie wręcz blokowali ten film. Trudny film, przecież nie o takiej ładnej disneyowskiej fabule. I w końcu Angel Studios zrobiło zbiórkę internetową i wykupiło ten film i wypuściło do 2000 kin 4 lipca. I teraz budżet filmu 14 milionów dolarów został zarobiony już pierwszego dnia. A do dzisiaj, czyli patrzymy na 26 lipca, ten film zarobił 128 milionów dolarów, pobił Mission Impossible o budżecie 290 milionów, który w ostatni weekend, mimo iż szedł do kin 4 lipca, Mission Impossible 16. To jest właściwie jedyny film, oprócz filmów świątecznych, który zarobił więcej w drugim tygodniu niż w pierwszym. A to dlatego, że ludzie nawzajem sobie wysyłają ten film, wysyłają siebie na film, kupują sobie bilety. Reklama jest na YouTubie przez media społecznościowe, pocztę pantoflową, która przecież kosztuje 0 dolarów. Czyli to, co właściwie ja teraz do was, do słuchaczy, czynię, to jest taka promocja. Dla porównania, Disney wypuścił właśnie piątą odsłonę Indiany Jonesa o budżecie 295 milionów dolarów i zarobił w USA 160, a na świecie 337, czyli no właściwie wychodzi na zero, ale tak naprawdę promocja, reklamy, działka dla kin to kolejne dziesiątki milionów dolarów, czyli disneyowski Indiana Jones właściwie będzie okazać się klapą, podczas gdy Sound of Freedom będzie ogromnym sukcesem kinowym, ale mam nadzieję również postawą do ruchu antypedofilskiego i przeciwko handlu ludźmi.
Ale co takiego jest w tym filmie?
Oprócz tego, że jest to thriller, który... Znaczy, możemy się dowiedzieć z mediów, powiedzmy, co jest w tym filmie. Otóż jeżeli poczytamy lewackie media, takie mediów, na przykład Rolling Stone, czy CNN, czy inne media tego typu, mieszają ten film z błotem, gdyż podobno jest on częścią jakiejś prawicowej teorii spiskowej, o której nawet nie chcę mówić, bo jest to po prostu zbyt trochę obrzydliwe, jak na ten poranek. Nawet czytałem w polskiej prasie na Interi podobny artykuł o tytule "Aktor głosi teorie spiskowe", w którym to artykule było może 1/4 o fabule filmu. Nic właściwie o przemytnikach ludzi, o pedofilach, a reszta o teoriach spiskowych, o prawicowych zapędach głównego aktora, którym jest Jim Caviezel, może to wspomnimy, który grał Jezusa w Pasji Mela Gibsona, który to oczywiście jest jeszcze bardziej znienawidzony w Hollywood. Więc no niezwykle przykro czytać takie rzeczy, tym bardziej, że ogromne zło się dzieje teraz na świecie i należy to poruszyć. Ten film jest porównywany do Listy Schindlera, która została zrobiona 50 lat za późno. No bo gdyby wtedy ludzie już w latach 40. wiedzieli, co się dzieje w Auschwitz, może naciskaliby na polityków, żeby coś z tym zrobić. Może raporty rotmistrza Pileckiego byłyby brane bardziej na poważnie. A my teraz mamy ten film o przemytnikach ludzi, o wykorzystywaniu seksualnym dzieci. Teraz to zło się dzieje. Teraz mamy na świecie więcej niewolników niż w czasach, gdy niewolnictwo było legalne. Teraz CIA szacuje, że niewolnictwo to, w tym rzecz jasna, niewolnictwo seksualne dzieci to biznes rzędu 150 miliardów dolarów rocznie. I teraz jest czas, aby wywrzeć presję na polityków i organizacje międzynarodowe, żeby tym się zająć. Co właśnie się dzieje w USA, dzięki Bogu. Można już to zauważyć w kampanii prezydenckiej, która się już zaczęła, ale jeżeli już pan redaktor pyta, co jest w tym filmie, to można nawet zobaczyć pierwsze fragmenty tego filmu na YouTubie. Nagrałem komórką w kinie prawdziwe ujęcia z kamer monitoringu, na których widać, jak dzieci są po prostu porywane z ulicy. Podjeżdża motor, zabiera dziecko i ucieka. Gdzieś tam w Kolumbii, gdzieś tam w Hondurasie. Także proszę sobie wyszukać na YouTubie pierwsze sceny Sound of Freedom i powinno wyskoczyć pierwsze fragmenty tego filmu. Ale mam nadzieję, że zachęcimy.
Powiedział pan, że to jest historia oparta na faktach, historia autentyczna agenta CIA, który co, badał te szlaki przemytnicze, który wiedział dużo na temat handlu ludźmi i wykorzystania seksualnego dzieci?
Oj, on tam pracował przez wiele lat, właściwie zaczynał nawet tą siatkę, która rozpracowywała to siatki przemytników w CIA. Wzięli go do tego, ponieważ on był człowiekiem bardzo głęboko wierzącym i w CIA uważali, że tylko taki człowiek jest w stanie takie rzeczy oglądać i rozpracowywać. I ja już się teraz trochę wzruszam, bo ja pamiętam, jak on oglądał i opowiadał, bo wiele wywiadów czytałem, jak on oglądał te wszystkie filmy, gdzie dzieci są wykorzystywane albo handlowane i musiał ich rozpracowywać, znajdywać, gdzie wrzucają na internet, gdzie oni są, no i później ich łapać, później spisywać każdy film, oglądać od deski do deski i później spisywać jakby raport z niego. Więc on ich rozpracowywał i w końcu ktoś się go zapytał, no dobra, tylu kryminalistów już dałeś do więzienia, a ile dzieci uratowałeś? I odpowiedź jest zero, bo nie tym się CIA zajmowało. Więc on, będąc już gdzieś na jakiejś misji, zdaje się w Afryce, miał telefon, że już musi wracać, że nie jest tam po to, żeby dzieci ratować. I przez ten telefon zrezygnował z pracy i udał się w dżunglę, i udał się ratować dzieci. Nie chcę zmienić fabuły filmu, ponieważ jest to na faktach oparte i to jest pierwsza część filmu, później będzie druga część filmu, bo jest sequel robiony już o akcji w Afryce, ale nie chcę dużo zdradzać tutaj. Chcę wszystkich zachęcić, żeby Sound of Freedom zobaczyli, zapłacili za niego, bo to jest również pomoc do temu filmu, który miał ogromne blokady w mediach, no to już o tym wspomniałem, żeby po prostu zobaczyć, co się dzieje i może zainterweniować w ten czy inny sposób, ale jest to rzeczywiście na faktach oparte i może i każda akcja jest nagrywana przez kamery, mają tam ze sobą ci agenci i na końcu tego filmu można zobaczyć, jak powiedzmy, gdzieś tam wyspa była zdobywana, jak tam, no nie chcę zdradzać, ale można zobaczyć, że te same sceny były później odtworzone w filmie.
Jak Sound of Freedom zostawiamy, jak z pana filmem i marzeniem pana o filmie o Banachu?
Panie redaktorze, powiem tak, do końca roku mam nadzieję, że się spotkamy z bardzo dobrymi wiadomościami, a nie chcę zapeszać, jest dużo rzeczy, ale mogę tylko powiedzieć, że co tydzień jest mały kroczek naprzód, dwa kroki naprzód, pół kroku do tyłu, później znowu dwa naprzód, więc film o Banachu jest tworzony, znaczy jest w preprodukcji i może na tym skończę, bo ja nie lubię zapeszać, lubię pracować. Jest teraz u mnie prawie północ, wracam do dalszej pracy na ten temat.
Nie do łóżka?
Nie. Trzeba pracować, gdy dzieci śpią. Trzeba. Jest to branża, która nie wybacza. Branża, której trzeba tak dużo pracy poświęcić i nie można zawieść nikogo na żadnym kroku i żeby później film się sprzedał, bo przecież widzimy na przykład na Indiana Jonesa 295 milionów dolarów budżetu, a film się okazuje klapą. Podobnie z Mission Impossible. Dlatego trzeba dobrze zrobić scenariusz, trzeba wszystko dobrze zbadać i film o Banachu, mam nadzieję, że
polecam.
Wspaniałej. Tak.
To polecam panu film o Oppenheimerze. Nie wiem, jak wysoki budżet był tego filmu, ale wiem, że ten film jest bardzo dobry. Na koniec sytuacja, pogoda, Las Vegas. Co tam się dzieje? Kto do kogo strzela? Kto koncertuje?
No jak zwykle jest 45 stopni. Ostatnio smażyłem jajecznicę na patelni, która grzała się na pustyni. Da się to zrobić. Jest mnóstwo koncertów. Mamy ogromną taką kulę postawioną, która staje się nowym wizerunkiem Las Vegas, która pokazuje różne tam rzeczy, które się dzieją, która będzie też halą koncertową. No koncertów jest oczywiście mnóstwo. Wygraliśmy ligę NHL, czyli hokejową. Dostajemy ligę baseballową. Formuła 1 będzie po raz pierwszy w Las Vegas. Będzie po głównej ulicy jechać wśród tych fontan, wśród tych hoteli. To jest, zdaje się, w listopadzie, w październiku. Także Formuła 1, mam nadzieję, że się może połączymy z Radiem Wnet i wam opowiem o tym, bo to jest ogromny sukces. Dostajemy, budujemy halę i będziemy mieli NBA również u nas. Także Las Vegas, które miało 1,8 miliona ludzi, teraz już będzie miało 2,6 miliona, rozrasta się naprawdę jak grzyb na deszczu, chociaż deszczu w Las Vegas jest może 10 razy do roku. Oprócz tego mamy czyste niebo i pustynię i naszą Las Vegas oazę.
I w środku matematyka Andrzeja Lenarda, który o godzinie 12 będzie pracował. No, pracowity człowiek, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Las Vegas.
Dziękuję bardzo, jestem akurat w Detroit na wakacjach, ale do pracy idę.
Dobrze, to Detroit miało być upadłym miastem, a jakoś podniosło się z popiołów.
Trudno powiedzieć, dopiero przyleciałem dosłownie parę godzin temu, co nie znaczy, że nie jest 12 dla mnie. Jest zielono przede wszystkim, bardzo fajnie zobaczyć zieleń, podobno człowiek nie może żyć bez patrzenia na zielony kolor i na wodę. I widzę to rzeczywiście, bo się czuję bardziej energetycznie i bardzo szczęśliwy, gdy widzę zielony kolor, bo na pustyni jest tylko żółty i sztuczna trawa, którą nie trzeba podlewać, ale prawdziwa nie jest. Być może jest upadłym miastem, naprawdę. Tego oczywiście tutaj nie wiem, ale są miasta, których infrastruktura została wysłana do Azji, do innych krajów, do Indii. Tutaj oczywiście była infrastruktura, która budowała samochody, silniki, części i nawet jest oczywiście Detroit Pistons, prawda? Taka drużyna w NBA Pistons, to oczywiście tłoki właśnie, które tutaj do silników były produkowane. To wszystko zostało wywiezione, no ale teraz po pandemii nam pokazuje, że te prace należy wrócić do Ameryki, wrócić do krajów przynajmniej bliskich albo do środka, do kraju po to, żeby te transporty nie były narażone na takie właśnie problemy, jakie były podczas tej całej pandemii i braków tych dostaw. To oczywiście wszyscy odczuliśmy, nie tylko Amerykanie.
Andrzej Lenart z Detroit, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie bardzo. Sound of Freedom wszystkim polecam. Wszystkiego dobrego, rodacy. Bądźcie zdrowi. Bye, bye.
Jest godzina 7:45. To może Andrzej Załucha jest jednym z takich dźwięków wolności.
Radio Wnet.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Studio Szanghaj.
A w Szanghaju jest Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Gorące lato, Chiny, USA, pielgrzymki do Chin, wysokich przedstawicieli administracji, nie tylko. Kto był w Chinach i po co? Myślimy o administracji amerykańskiej oczywiście.
Tak, rzeczywiście jest to gorące lato dyplomatyczne. I od dawna takiego nie było. Zaczęło się w zasadzie to, zapoczątkował biznes, bo Bill Gates, no nie tylko Bill Gates, ale już od marca przylatywali tutaj Tim Cook, szef Apple'a, był tutaj też szef JP Morgana, Jim Dinmon, ale do Bill Gates rozpoczął taką, można powiedzieć, że właśnie tą pielgrzymkę, jak to zostało określone, i spotkania z prezydentem Xi, bo on się spotkał z prezydentem Xi jako ten przyjaciel. No i